Ao Vivo to jest album oczywiście koncertowy. Był nagrany, kiedy graliśmy koncert w San Francisco. Bardzo fajny teatr i oni tam mają takie udogodnienie, dzięki któremu można nagrać wideo i audio. I zaoferowano mi nagranie koncertu. Ja powiedziałam, dobrze, zobaczmy, jak to wyjdzie. Ale mój kwartet, wtedy byliśmy w trasie. I więc kiedy nagrywaliśmy tej nocy, zespół był w portugalskim, powiedzieliśmy entruzado. Byliśmy naprawdę zgrani. Świetnie się rozmawialiśmy muzycznie i była to świetna noc, naprawdę. Więc kiedy usłyszałam te nagrania, postanowiłam to wydać. I to jest bardzo miła demonstracja tego, co robimy na żywo. I to jest taka celebracja Brazylii, wielu różnych rytmów, kompozytorów. Są też nasze piosenki, albo też klasyki brazylijskie, ale są wykrojone właśnie aranżacje, tak żeby były zagrane na żywo. Jestem bardzo dumna, bardzo szczęśliwa z tego albumu. Nawet wczoraj dostałam takie wiadomości o tym, że debiut jest numerem jeden już. To znaczy, że zadebiutowaliśmy na przykład w czołówce Latin Jazzu, Brazil Music Chart, jeszcze Billboard Magazine. Także
no,
ale planowałaś, żeby to był album zakorzeniony tak bardzo w Brazylii? Tak, ten konkretny koncert, tak. Mam różne koncerty, ale właśnie ten koncert miał być taki bardzo brazylijski, aby przywieźć Brazylię do publiczności i żeby był prawie że festiwal i żeby to było takie wznoszące, podnoszące ten vibe brazylijski i oczywiście autentyczność Brazylii.
I know that your musical heritage is very interesting because your female line is very strong in music, I would say, right?
Correct, correct.
Wiem, że twoja rodzina, twoja linia muzyczna jest bardzo interesująca, bo matka, babcia muzykowały. Nie dość, że mama, to jeszcze właśnie babcia, która z nami mieszkała, była kompozytorką. Zaczęła w wieku lat 12, grała na gitarze. Piękny dźwięk, naprawdę. I taka wielka muzykalność. A rodzice mojej babci byli pochodzenia włoskiego i byli śpiewakami operowymi. Więc to wszystko, ta cała linia mamy. On po nich dziedziczy muzykę. No i oczywiście z prowadzeniem mojej mamy, która znalazła mi szkołę, nauczycieli, bardzo dobrze sobie radziłam i na fortepianie i bardzo szybko było już jasne, że mam talent muzyczny. Byłam przyjęta do najlepszych szkół muzycznych. Ukończyłam, kiedy miałam 15 lat i zaczęłam sama uczyć, tak. Oczywiście potem kontynuując też moje studia muzyczne, ale jednocześnie uczyłam. Studiowałam klasyczny fortepian właśnie po to, żeby rozwijać moją technikę. No i oczywiście cała ta literatura fortepianowa i kompozycje nie była moją intencją, żeby zostać pianistką klasyczną. Ale to było fantastyczne, improwizować, uczyć się klasyki, jazzu, brazylijskiej muzyki, ponieważ wtedy, kiedy dorastałam, muzyka brazylijska wręcz eksplodowała. Była wszędzie, ci fantastyczni kompozytorzy byli w radio, w telewizji. Więc to był świetny czas do dorastania. I bardzo wcześnie wiedziałam, że to jest to, co chcę robić. I próbowałam sobie wyobrazić tę małą Eliany przy dużym fortepianie. No właśnie, zastanawiałam się, jaki to był pierwszy instrument. To było pianino mojej mamy. Miała takie zwykłe pianino. Bardzo miłe. Mogę ci powiedzieć, że było mahoniowe. Piękne, ciemne drewno. Przepiękne pianino. I ćwiczyłam na tym pianinie tyle godzin. Tyle godzin dziennie. Powiem ci, że czasami to było 6 godzin i było tak gorąco. Nie było oczywiście klimatyzacji, było tak gorąco. Nie żartuję. Miałam wiadro wody obok siebie i ta woda parowała. I miałam jeszcze wodę z lodem i okładałam się ręcznikiem mokrym. I naprawdę ciężko ćwiczyłam i uwielbiałam to. A kiedy miałam jakieś 13-14 lat, moja mama i tato kupili mi baby grand, mały fortepian. I to było piękne, piękny instrument. Nawet nadal go mam, ale w Brazylii. Piękny instrument. Więc możesz sobie to wyobrazić. Możesz sobie wyobrazić brazylijskie lato. Mieliśmy domek na plaży, bardzo blisko plaży. Ja jestem w São Paulo, tam plaży nie ma. Ale mieliśmy ten domek na plaży. Cudowny, ale tam nie było pianina. Więc wszyscy w rodzinie, wszyscy się nie mogli doczekać, aż pojedziemy tam na plażę do tego domku. Szło się na plażę, naprawdę 2 minuty. I cieszyliśmy się tą plażą, a ja doprowadzałam mamę do szału, bo chciałam ćwiczyć na fortepianie. Więc znalazła konserwatorium muzyczne gdzieś tam niedaleko tego domku i nikogo tam nie było. Porozmawiała nawet nie wiem z kim, ale załatwiła mi klucz. Wpuścili mnie, żebym mogła tam ćwiczyć i byłam jedyną osobą w tym konserwatorium, znowu bez klimatyzacji. Prąd był wyłączony. Ale ja powiedziałam, nieważne. Jeździłam tam rowerem, brałam książki do koszyczka i jeździłam tam ćwiczyć, a wszyscy inni byli na plaży. A to, czego ja chciałam, to ćwiczyć na pianinie. Wracamy do rozmowy z Elian Elias i przypomnę, że słuchamy albumu Au Vivo, o którym już sama artystka nam trochę opowiadała, który już niedługo zagra w Gdyni, a zagrała już publiczności w Warszawie, z tego co pamiętam. No i wracamy do tego domku na plaży, z którego Eliani raczej rodzinnie nie korzystała, bo zamiast na plaży wolała być w sali zamkniętej, bez klimatyzacji, ale za to z fortepianem. Były takie czasy, kiedy rodzina mówiła, proszę, chodź na plażę, porób coś, może wyjdź z przyjaciółmi. Nie, ja tylko chciałam grać na pianinie. Mów, bądź nastolatką, tak? Nie, wiesz, akurat nigdy nie byłam nastolatką. Mam nadzieję, że teraz się nie stanę nastolatką i nie będę się zachowywać jak nastolatka w tym wieku. Ale wiesz, akurat miałam przepiękne dzieciństwo. Byłam małym dzieckiem, takim radosnym, bawiącym się, ale z tego dziecka stałam się od razu dorosłą. Bardzo szybko. No wyobraź sobie, 15-latka, która już uczyła. Miałam własny samochód. Nie możesz w Brazylii mieć jako 15-latek samochodu, ale zachowywałam się i wyglądałam na starszą i przecież już pracowałam i musiałam mieć samochód i jeździłam nim do pracy. Byłam naprawdę bardzo dojrzała. Więc nie miałam tego życia nastolatki, nawet w szkole. W szkole, tak. Wyobraź sobie szkołę, wszystkie dzieciaki są razem, na przerwie, jedzą sobie kanapki, a ja byłam w pokoju nauczycielskim z nauczycielami, bo mieli tam pianino, więc grałam dla nich. Wszyscy nauczyciele palili papierosy. Wtedy to było dozwolone. Jeszcze pamiętam pokój nauczycielski z lat 80. z podstawówki. Nie można było tam wejść nawet, bo po prostu zmiatało cię ta chmura dymu. Tak, a ja mówię z kolei o latach 70., więc wchodziłam tam do tego pokoju nauczycielskiego. Nauczyciele palili, pili kawę, a ja jakoś z nimi spędzałam ten czas. Grałam na pianinie dla nich i byłam z dorosłymi. Naprawdę byłam, no byłam inna. I tak sobie myślę, że być może przygotowało ją to potem na intensywne trasy w klubach jazzowych.
Okay, so probably this prepared you for the tour in clubs, because you already...
Yes, it sure did.
Na pewno, oczywiście, tak.
But then it got to a place, that's a cute story.
Ale potem, a to jest ciekawa historia, wiesz, byłam w Turcji i tam wszyscy palili, strasznie. To było w latach 90. A ja zdecydowałam, a wtedy już w ogóle przestałam palić, paliłam rzeczywiście i nie chciałam być w klubie i wdychać tego wszystkiego. I musiałam tam zagrać 4 koncerty w jednym klubie w Stambule. I powiedziałam, że no nie mogę, nie dam rady, nie zagram tak. Bo publiczność przychodzi na jeden wieczór, ale ja tam miałam zostać na 4, a w ogóle to grałam 100 koncertów w tej trasie. No to co z tym zrobić, skoro nie chciałam? A koncerty były już wyprzedane, więc poprosiłam właściciela klubu, żeby poprosił publiczność, żeby nie palili. Był bardzo zdenerwowany, ale nie palili. I następnego dnia CNN, tak, turecki CNN przyjechał pogadać ze mną i zapytali, ty, kim ty jesteś? Nie chcesz, żeby ludzie palili na twoim koncercie? Dlaczego tak robisz? I wtedy wyjaśniłam, że dbam o zdrowie mojej publiczności, moje też, że byłam palaczką, przestałam palić, no i teraz ćwiczę, nie chcę wdychać tego dymu i to nie chodzi o mnie, to chodzi w ogóle o zdrowie całej publiczności. I wtedy, mimo tego, że te koncerty były wyprzedane, to ludzie zaczęli dzwonić i domagać się, bo wszyscy chcieli zobaczyć ten koncert, gdzie się nie pali, więc zwiększono z 4 do 8, bo naprawdę każdy był ciekawy, żeby zobaczyć koncert, gdzie nie było palenia. To naprawdę dowodzi, że byłaś bardzo spójna. Jak chcesz coś zrobić, to to zrobisz, a jak nie, to to nie da rady. Tak, to prawda. Au vivo, Ilian Elias i już za chwilę także koncert w Gdyni, znaczy za chwilę, za kilka dni. Wróćmy jeszcze właśnie do tego, co się w Gdyni wydarzy, więc jak wygląda teraz ten koncert? Zespół to ja, Mark Johnson, basista, Leandro Pellegrino i perkusista, mamy nowego, Mauricio Sotarelli, cudowny perkusista, który dojeżdża do nas z Brazylii, więc 3/4 tego zespołu z płyty, Au Vivo i nowy perkusista. I zagramy niektóre piosenki z Au Vivo, ale będą też inne niespodzianki. Trochę oryginalnych kompozycji. No usłyszycie, po prostu, ale obiecuję, że wszyscy będą się świetnie bawić. Przywieziesz nam coś naprawdę istotnego. Dziękuję, wiesz, wydaje mi się, że brazylijska muzyka w ogóle, a już w ogóle ten typ muzyki, który właśnie wybieram na ten koncert, to po prostu jest radość, jest rytm, piękne harmonie. To jest coś, z czym ludzie naprawdę mogą rezonować i odczuwać radość podczas tego występu. Tego ja bym chciała. Naprawdę chciałabym, żeby wszyscy byli wtedy szczęśliwi. I naprawdę bardzo czekam na te koncerty w Polsce. Uwielbiam być u was, więc to będzie wyjątkowe dla wszystkich. A wiesz, myślę też, że masz też bardzo ciekawe podejście jako pianistka do rytmu, ale też jako kompozytorka piosenek. Bo brazylijski jako język ma taką cudowną elastyczność. Jako język może być rytmem. Możesz wyśpiewać przepis na przykład na rybę, watapa i to się stanie od razu piosenką. Tak, brazylijski jest piękny, romantyczny. Mamy długie samogłoski. Watapa, jak powiedziałaś. Więc można powiedzieć i to wszystko i to brzmi pięknie. A watapa to jest w ogóle świetne danie z Bahia, z tego regionu. I tak, i będzie watapa. Zaśpiewam w ogóle piosenki z regionu Bahia. A, świetnie, zgadłam watapę. Tak, zgadłaś? Opowiem o tym, co to jest. Caruru będzie. będą te tradycje, tradycyjne piosenki z Bahii. Będzie naprawdę wibrująco. No i jeszcze mam pytanie, ostatnie już do Eliany, w związku z tym, że ona sama sobie też pisze piosenki. A kiedy komponujesz dla siebie, to ty, fortepian, słowa, jak to się wszystko łączy? Różnie, ale zwykle słowa i piosenki w ogóle wyłaniają się z momentu, są inspirowane różnymi rzeczami. Ze względu na moje połączenie z rytmem, z harmoniami, z językiem, z jazzem, to po prostu staram się, kładę ręce na pianinie i słowa się pojawiają, kiedy komponuję piosenkę. Po prostu to się wszystko pojawia razem. To nie jest tak, że najpierw piszę muzykę, a potem myślę sobie o słowach. Nie, to się pojawia razem jakoś, tak melodia, harmonia, a potem gdzieś tam sobie poleruję te słowa. Ale tak w ogóle to wszystko po prostu pojawia mi się razem.